Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Piotr Król, a powstaje ona przy wsparciu organizacyjnym Doroty Paluch. Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa i dziękuję za niezawodne przybycie. Dziś będziemy rozmawiać z moim gościem o miękkości i twardości w stosunkach międzynarodowych, w geopolityce. No, ale nie chodzi o miękkie czy twarde lądowanie. No, rozmawiamy o twardości materacy, nie rozmawiamy o miękkim czy twardym jajku, to znaczy jajku na miękko czy na twardo, ale będziemy rozmawiać o czymś absolutnie poważnym. Jednym z podstawowych atrybutów każdego państwa, którym jest siła, przynajmniej którym powinna być siła. Siła, no właśnie, albo twarda, albo miękka. Zaprosiłem dziś do swojego studia dwóch gości. Pierwszym gościem, który tutaj siedzi obok mnie, jest pani profesor Beata Piskorska, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa KUL. Bardzo mi miło. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór. Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
W drugiej części programu, nieco bardziej hard w rozumieniu skupienia się na twardej sile, będę rozmawiał z panem doktorem Tomaszem Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego, także ekspertem Instytutu Sobieskiego. Mamy jeszcze jednak do tego momentu kilkadziesiąt minut. Rozpoczynamy zatem od miękkiej siły. Są takie pojęcia, pani profesor, które odmieniamy przez wszystkie przypadki. Nie tylko eksperci, nie tylko publicyści, ale także ludzie, którzy mają niekoniecznie ekspercką wiedzę. Wojna hybrydowa, no właśnie, miękka siła. Chciałbym zatem rozpocząć od pewnego przyjrzenia się zjawisku miękkiej siły. My w studio możemy znać i z pewnością znamy publikację prekursorską Josepha Neya z roku 2004. Zanim zapytam panią, czy Joseph Ney odkrył Amerykę w kontekście miękkiej siły, to poproszę o przybliżenie naszym słuchaczom no elementarnej, podstawowej wiedzy. Jeśli słyszymy miękka siła, to z czym powinna ona nam się kojarzyć?
Ja może zacznę od tego, że pan redaktor, pan doktor chyba nieprzypadkowo zaprosił kobietę, naukowczynię do omówienia samej koncepcji fenomenu miękkiej siły, a pana profesora do siły twardej, czyli hard power, idąc za słowami Roberta Kagana, potęga i siła, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa, czyli kobiety reprezentują tą łagodną, miękką siłę, a mężczyźni raczej twardą, więc znając pana redaktora, to zamierzenie pewnie było celowe poniekąd.
No nie potwierdzam, nie zaprzeczam, natomiast w tym akurat momencie moje nogi zrobiły się miękkie. Oczywiście żarty żartami. A zatem, no właśnie, jeśli ten pierwiastek kobiecy, powiedzmy w dyplomacji, w stosunkach międzynarodowych, no faktycznie miałby nieść za sobą ową miękkość, no to co? To ta miękka siła jest, może być definiowana przez cechy kobiety?
No w tym przypadku akurat, gdybym na tym miejscu w studiu siedziała feministka,
no właśnie,
odpowiedziałaby również niejednoznacznie, że nie, że nie możemy kategoryzować miękkiej siły i twardej, idąc tropem Kagana, bo jednak troszkę czasu minęło, odkąd taka definicja i takie kategoryzowanie w jego ujęciu się pojawiło. Ja może, żeby uporządkować, bo długo możemy tak sobie z panem doktorem przebijać różne cytaty i różne podejścia do potęgi.
Uporządkujmy zatem.
Uporządkujmy. Zacznijmy od tego, że rzeczywiście, jak tu Państwo widzą, jest to pojęcie bardzo wieloznaczne.
No właśnie.
Dlatego samo pojęcie potęga czy siła no, kojarzy nam się z czymś twardym. Tak? Czyli bardzo rzadko zestawiamy to z miękkością, lekkością, łagodnością, samo pojęcie potęgi. Pojęcie potęgi rzeczywiście, tak jak wspomniałam, jest fenomenem od wielu lat i wcale Joseph Ney nie odkrył Ameryki, ponieważ już Tukitydes, czy Platon, czy Pareto na przodzie z Maxem Weberem rozważali naturę siły, naturę potęgi. No, nam stereotypowo kojarzy się to z dwoma konotacjami, czyli po pierwsze potęga miękka i potęga twarda. I tu przypomnę, rzeczywiście początkowo to wieloznaczne pojęcie jednak tendencyjnie było utożsamiane ze zbrojnością, czyli siłą militarną, czyli tą
potęga,
hard.
Potęga, czyli hard. W zasadzie potęga, czyli jednoznacznie.
Hard. Czyli siła, tak? Mhm. Siła to coś twardego, coś mocnego, coś, co jest w stanie przekonać za pośrednictwem twardych, policzalnych, ilościowych instrumentów do zmiany chociażby nastawienia innego podmiotu, na który ta siła jest wywierana, właśnie za pośrednictwem tychże narzędzi. Natomiast no, myślę, że następny gość będzie mówił o tych twardych wymiarach. Ja chciałabym Państwu przytoczyć definicję, żebyśmy mogli dalej rozważać tej siły miękkiej, czy też potęgi miękkiej, ponieważ jest ona definiowana najczęściej jako zdolność do wpływania na innych w celu uzyskania pożądanych rezultatów poprzez przyciąganie, atrakcyjność, a nie poprzez przymus, perswazję, czy też zapłatę, ponieważ twarda siła to również są elementy związane z przekupstwem chociażby, z zapłatą i tak jak wspomniałam, tym najczęściej definiowanym narzędziem jest jednak siła militarna.
Czyli atrakcyjność i przyciąganie.
Atrakcyjność i przyciąganie, a nie przymus. Są to te czynniki, które w jakiś sposób...
Czy odstraszanie, okej. Okay. Mamy już jasność.
Napędzają politykę zagraniczną. I słowem kluczem w przypadku miękkiej siły jest dyplomacja. Dyplomacja, czyli negocjacje, ale też stosowanie instrumentów, które mają w swoim znaczeniu dialog, ale też, tak jak wspomniałam, negocjacje, wspólnie uzgadniane stanowisko, czyli nic innego jak zestaw umiejętności współpracy. Mhm. Współpracy, nie wywierania nacisku. Dlatego zarówno w wymiarze krajowym, jak i w wymiarze międzynarodowym to pojęcie ostatnio no, zrobiło się bardzo modne, można powiedzieć, chociaż no, współczesne stosunki międzynarodowe i to, co dzieje się za wschodnią granicą, w jakiś sposób zaprzeczają temu liberalnemu porządkowi międzynarodowemu, w którym miękka siła jednak królowała i jakby z definicji samej ten porządek priorytetyzuje tą miękką siłę wśród narzędzi uprawiania polityki zagranicznej. Natomiast ja wracając do tego pierwotnego pytania, czy Joseph Ney odkrył Amerykę, to można powiedzieć, że w latach 90. rzeczywiście to pojęcie zostało ukute przez niego w swojej książce Jak osiągnąć w polityce światowej soft power. To pojęcie pojawiło się w tytule jego książki. W późniejszych książkach również jak oceniać przyszłość siły. Więc tu trzeba powiedzieć, że od lat 90. tak naprawdę mówi się o tej miękkiej sile już jako pewnym, po pierwsze, narzędziu badawczym, również w nauce o stosunkach międzynarodowych, ale też podstawowej kategorii polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych, ponieważ ta, no jakkolwiek by jej nie nazwać, czy zaangielszczona soft power, czy miękka siła, czy łagodna siła, nawet są, pojawiają się w literaturze różni badacze, określają jako lepka siła. Ja później powiem, dlaczego lepka siła. Dobrze. Natomiast rzeczywiście tak naprawdę ta miękka siła jest pewną zdolnością konwersji, czyli przetwarzania tych posiadanych zasobów siły w jednym wymiarze do innych wymiarów, czyli przekładanie tego, co mamy najwartościowsze, najbardziej atrakcyjne na osiągnięcie zamierzonych rezultatów.
Czy można powiedzieć, pani profesor, bez przymusu, że to jest swego rodzaju know-how, które państwa mają, które pozwala im żonglować zasobami i tworzyć nową jakość. Jakość, która nie jest opakowana w przymus, w nacisk, w presję, ale w oddziaływanie poprzez przyciąganie i ową lepkość, o której pani powiedziała. Ja chyba nie wytrzymam. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego pani profesor to tłumaczenie wydaje się bardzo, bardzo oryginalne, intrygujące. Dlaczego lepka siła?
Lepka siła na zasadzie przede wszystkim jest rozumiana, czyli ta atrakcyjność, po pierwsze gospodarcza, czyli taka, można powiedzieć, twarda, tak? Ponieważ to są rzeczywiste wskaźniki, takie jak PKB, poziom inflacji i pozostałe, które no, nie możemy nazwać miękkimi, tylko takimi ilościowymi, mierzalnymi. Ale też chociażby poziom uzbrojenia państwa, mówimy cały czas tutaj o tych twardych wskaźnikach siły, powodują atrakcyjność danego państwa, mówimy na razie o państwie, tak, czyli o podmiocie stosunków międzynarodowych,
Międzynarodowych.
Powodują, czy też napędzają atrakcyjność tego państwa pod względem chociażby no takiej atrakcyjności dla innych podmiotów, czy obywateli, chociażby migrantów.
Jako destynacja, jako
tak,
ich wybór.
Jako kraj, tak, jako kraj ich wyboru, ale też no, przede wszystkim do tego, żeby to państwo określać, jakie takie docelowe w długim okresie czasu, wręcz w którym tego dobrze się żyje, tak? Okay. Powiedzmy sobie szczerze. Czyli ta lepka siła, czyli taka siła przyciągania inaczej, prawda? Czyli przyciągania ze względu na inne wartości, czyli inne zasoby, w tym przypadku, tak jak powiedziałam, te zasoby twarde, one też w jakiś sposób przyciągają wizerunkowo przede wszystkim, przyciągają też ze względu na inne elementy.
Czyli w dużej mierze, jeśli dobrze rozumiem, mamy rozróżnienie na swój sposób akademickie, na siłę soft i siłę hard, ale tak naprawdę te dwie przestrzenie są połączone w systemie naczyń. Jedne oddziałują na drugie. Mówi pani o zasobach ekonomicznych, nawet tych w wersji już militarnej par excellence, że one przecież też budują atrakcyjność, choćby poprzez fakt, że mamy określony poziom bezpieczeństwa publicznego dzięki temu. Natomiast pani profesor, czy zatem Joseph Ney, on powinien być nadal cytowany dzisiaj jako postać numer jeden, która była prekursorską postacią, prekursorskim badaczem i nikt niczego nie dodał? Czy w zasadzie jest on jednym dziś z wielu prekursorem, ale należy na pewno dodać co najmniej kilka przypisów do jego dorobku? Jak to wygląda?
Zdecydowanie tak. Był prekursorem, bo to każde pojęcie, każda kategoria ma swojego prekursora. Mhm. Jak my jako naukowcy wiemy, że bez powołania się na odpowiednie nazwiska tak zwanych ojców założycieli, czy tych, którzy jakąś koncepcję wypracowali, no nie da się przede wszystkim tego metodologicznego podejścia teoretycznego zbudować. Natomiast rzeczywiście on stał się takim impulsem, czy też jego badania, jego teoria stała się impulsem, żeby poszerzać to pojęcie i szukać przeróżnych innych konotacji przez innych autorów. Między innymi no, akurat wcześniejszy badacz Franz Duchesne, przedstawiciel francuskiej myśli politycznej, czy stosunków międzynarodowych. No, w przypadku jego publikacji pojawiło się pojęcie civilian power, czyli Unii, czyli w ogóle jako potęgi cywilnej. Tak? Mamy Jana Manersa, który Austriaka, który z kolei ugruntował pojęcie siły normatywnej. Pan redaktor powiedział o tych dwóch kategoriach, które najczęściej nam się kojarzą na dwóch biegunach i zarówno stosowania narzędzi, jak i w ogóle postrzegania państwa, ale jest też coś pomiędzy, czyli jest tak zwana smart power, czyli taka sprytna siła, mądra siła, można inaczej powiedzieć, która charakteryzuje się połączeniem obu elementów, tak? Czy też obu narzędzi stosowanych przez państwa. I myślę, że to właśnie ta smart power, no też się pojawiła to pojęcie w publikacjach no, akurat Josepha Juniora Naya, więc tu w tym przypadku nie możemy jakby zapomnieć o tym nazwisku, ale jednak wychodzi naprzeciw współczesności, czyli współczesnym czasom, gdzie no musimy jednak patrzeć na elementy tej atrakcyjności z punktu widzenia zarówno zasobów twardych, jak
czyli
i zasobów
miękkich.
Czyli
dokonano istotnych aktualizacji. O nich też jeszcze będziemy mówić w drugiej części programu z panem doktorem Tomaszem Pawłuszko na przykładach konkretnych państw i swoistego zderzenia wschodu z zachodem. Ale to, co jeszcze chciałbym dosłownie w tej pierwszej części w ostatnich kilku minutach wypunktować, to chciałbym zapytać panią, pani profesor, jakie są, czy możemy w sposób enumeratywny wskazać składniki, komponenty siły? No jeśli siła w fizyce jest wielkością, która mierzy oddziaływania fizyczne między ciałami. Naszymi ciałami dzisiaj są państwa, ale także organizacje międzynarodowe. Unii Europejskiej, którą się pani zajmuje na co dzień, i jej sile, porozmawiamy w drugiej części. Jednostką miary siły w fizyce jest Newton. Może trochę przewrotnie, może nie przewrotnie. Jaka jest jednostka miary miękkiej siły? No nie jest nią Newton prawdopodobnie. No,
zdecydowanie nie jest nią Newton i cytowany Joseph Nye powiedział, że tak naprawdę miękka siła jest jednym z najtrudniejszych elementów do zbadania. Ona wręcz jest po prostu niemierzalna. Natomiast w wyniku wieloletnich badań po pojawieniu się tej czołowej koncepcji starano się jakby zdefiniować, w jaki sposób jednak możemy ocenić, czy dane państwo chociażby jest atrakcyjne, czy nie. I rzeczywiście taka kategoria trojakiej natury powstała z zasobów soft power.
Trojakiej, tak?
Trojakiej.
Okay, trojaki, czekamy.
Czyli takiego szkieletu, można powiedzieć, zdefiniowanego. Po pierwsze jest to atrakcyjność kultury danego państwa, czyli zasobu miękkiego. Możemy oczywiście go zmierzyć za pośrednictwem chociażby, tak jak Stany Zjednoczone początkowo były, pamiętajmy, że Joseph Nye jest badaczem wywodzącym się ze Stanów Zjednoczonych.
Ja tylko przerwę, proszę wybaczyć. Joseph Nye był członkiem administracji Billa Clintona na początku lat 90., a zatem te jego koncepcje w dużej mierze były odzwierciedlane także w polityce Stanów Zjednoczonych.
Zdecydowanie tak, bo też możemy prezydentów kategoryzować. Chociażby Barack Obama, prezydent, który był określany nawet Mr. Softy.
Mr. Softy.
Więc
George W. Bush, George Walker
Mr. Hardly. Więc to rzeczywiście doradcy prezydentów Stanów Zjednoczonych, po pierwsze są uznawani za, czy też wypływają do nauki stosunków międzynarodowych, też nie tylko jako praktycy, ale też jakby ich polityka, ich strategia jest uznawana potem, ponieważ też wywodzą się często ze środowisk naukowych.
Dobrze.
O Zbigniewie Brzezińskim już nie wspominając.
Dokładnie. Natomiast atrakcyjność kulturowa. Pierwszy
atrakcyjność
składnik
kulturowa.
Mamy odnotowany, dobrze.
I ja zaczęłam od Stanów Zjednoczonych, dlatego że chociażby atrakcyjność kulturowa, w przypadku Stanów Zjednoczonych mówiło się o kulturze tak zwanej niskiej, bo to też jest kategoria bardzo szeroka. Natomiast atrakcyjność kulturowa to przede wszystkim, według mnie, jest kultura wysoka, czyli przede wszystkim teatr, literatura, którą również da się zmierzyć. Więc to jest taki pewien paradoks, że miękka siła jest niemierzalna i kultura jest niby niemierzalna. Natomiast chociażby nagrody Nobla w danej dziedzinie świadczą o tym, co jest czymś wymiernym, prawda? Tu przykład nasz, czyli przykład Polski, gdzie nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk z dziedziny literatury. Ona sama stwierdziła, że jest to pewien przejaw też miękkiej siły państwa, czyli atrakcyjności państwa. I rzeczywiście tego typu elementy są zaliczane. Drugi to przede wszystkim hierarchia wartości. Hierarchia wartości, czyli mówimy tu przede wszystkim o tych systemach politycznych, ponieważ w większości są to systemy demokratyczne, które są kategoryzowane według tego pojęcia, ale jeżeli pojawia nam się pojęcie miękkiej siły Rosji, to już trudno mówić o systemach w pełni demokratycznych i jakby o takich samych ocenach warunkujących miękką siłę danego państwa.
Po drugie, przestrzeń norm wartości, reżim polityczny, wolności, swobody, dobrze, okej. Okay.
Oraz polityka zagraniczna danego państwa realizowana w oparciu o te normy, wartości, zasady, czyli szeroko pojęte prawo międzynarodowe i reguły. Oczywiście mamy wiele, wiele wskaźników miękkiej siły pośrednich oprócz tych trzech kategorii, bo samo wypowiedzenie tego państwu dopowiadałam wiele rzeczy, więc jest to turystyka, edukacja, dobrobyt danego państwa, czy rozwój społeczny, ale wiele by o tym mówić.
Wracamy do tego zdecydowanie po krótkiej muzycznej przerwie utrzymanej w kontekście power, czy soft, czy hard, państwo zdecydujecie. Wracamy po krótkiej przerwie.